Opublikowano maile podobno pochodzące ze skrzynki Michała Dworczyka. W poufnej rozmowie Dworczyka z sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, która odbyła się przed wyborami 2020 roku, Dworczyk sugeruje, by w kampanii wyborczej poruszyć temat dostępu do broni i w ten sposób przechwycić wyborców Konfederacji. W tym kontekście pojawia się wątek Andrzeja Turczyna. Co w nim jest? O tym już za chwilę. A dziś także o kolejnej prorosyjskiej wypowiedzi papieża Franciszka, który twierdzi, że naród rosyjski jest wspaniały, a na wojnie walczą tylko źli najemnicy i żołnierze. Porozmawiamy także o wyborach środka kadencji w Stanach Zjednoczonych, które odbywają się dziś, i o tym, dlaczego Republikanie nie chcą wspierać Ukrainy. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami dzisiaj, można powiedzieć, weterani Idź Pod Prąd, bo mamy taki dosyć już stary skład sprzed wielu lat. Pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam, jeszcze Michała Fałka brakuje.
Redaktor Cezary Kłosowicz, witamy.
Dzień dobry.
I mecenas Andrzej Turczyn, witam Cię, Andrzeju.
Dzień dobry bardzo. Mam takie śmieszne tło, mogę sobie nawet zmieniać, proszę.
Ależ technologia normalnie do koszalina tam dotarła. Andrzeju, na początek oczywiście przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, o subskrypcji naszego kanału.
To nie, żeby Andrzej,
kanału. Nie Andrzejowi, tylko widzom, naszym... tak, oczywiście.
Nie, no to dobrze.
Możecie też pisać komentarze. Jest też sonda, widziałem na naszych mediach społecznościowych. Czy popierasz dostęp do broni? Jakieś mniej więcej takie pytanie jest, może niedosłownie. Czy popierasz PiS, to będzie to w przyszłym roku, taka sonda.
No, nie wiadomo, nie wiadomo, Jarek, to jest...
Zachęcamy Was też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536-813-435. Odbierze redaktor Michał Fałek albo odzwoni. Potem idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie zobaczyć, jak nas wesprzeć. A my przechodzimy właśnie do tych... maili, do tych wycieków Dworczych Leaks, to już trwa tak rok, półtora, myślę, chyba w zeszłym roku, w lecie, gdzieś to tak z głowy szacuję, że zaczęły te maile podobno od Michała Dworczyka, od tej jego, z jego skrzynki na Wirtualnej Polsce wyciekać. No i teraz przed kilkoma dniami ukazała się poufna rozmowa, której także ty występujesz. Michał Dworczyk pisze, ma pisać do Wojciecha Kolarskiego, to jest sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, pisze tak. W nawiązaniu do wczorajszej rozmowy przesyłam krótki materiał informacyjny i projekt wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą, który po spotkaniu z rekonstruktorami w Suwałkach można by opublikować dla uspokojenia środowiska strzeleckiego. 250 tysięcy osób plus rodziny, które skutecznie zagospodarowuje i podburza przeciwko nam Konfederacja, proponuje publikację na portalu branżowym defense24.pl lub w polityce.pl. W polityce takie branżowe. Pozdrawiam, Michał. No i do tego mailu jest załączona propozycja wywiadu, oczywiście z Andrzejem Dudą, z pytaniami, już od razu są odpowiedzi Andrzeja Dudy. No i jest też właśnie taka rozpiska, taki materiał odnośnie tez Krzysztofa Bosaka, no i jest tam właśnie też o tobie, jest twój tweet, on może za chwilę, i jest taka bardzo, bardzo ciekawa notatka. Teksty Andrzeja Turczyna są wysoce opiniotwórcze w środowisku strzeleckim, a ten wykorzystuje każdą okazję do uderzenia w prezydenta Andrzeja Dudę i w PiS odnośnie dostępu do broni. No i jest zacytowany ten twój tweet, że być może Krzysztof Bosak powinien oświadczyć, poprosić że Andrzeja Dudę, żeby załatwił jakąś, powiedziałeś, ładną ustawę o broni i amunicji u prezesa i żeby w ten sposób przekazał głosy na Andrzeja Dudę. Andrzeju, co sobie pomyślałeś, jak się poczułeś, jak się dowiedziałeś, że obóz władzy w poufnych rozmowach zajmuje się tobą, twoimi publikacjami?
Nie, w ogóle się nie poczułem. Sobie pomyślałem, że jakoś tam zostałem uczczony za moje parę lat pisania na temat dostępu do broni palnej. Ale pomyślałem też sobie, to może trochę później, tak nie od razu, że oni jednak obserwują I wyjaśniło mi się też trochę to, że tak jakby przestano ze mną z tego obozu rządowego podejmować rozmowę. Myślę, że to jest jakby jeden z elementów, że oni uznali, że ponieważ ja atakuję PiS, a w PiS obowiązuje taka zasada taka feudalna, czyli takiej poddańczości wobec władzy, skoro ja PiS krytykuję, no to w związku z tym nie można ze mną rozmawiać. Ale ja się w sumie zadowolony jestem, że ten mail wyciekł, bo myślę też, że ten mój mail, ta wiadomość, która dotyczy mnie, ona potwierdza w ogóle autentyczność tych maili, które dotyczą pana Dworczyka, dlatego że tego się nie dało stworzyć. Ja, jak widzę to, co napisał pan Dworczyk, no to nie mam wątpliwości, że to jest jego autentyczna wiadomość. Raz, że on jest osobą, czy już wcześniej był osobą, która była w jakiś sposób zainteresowana tematyką dostępu do broni palnej, a dwa, że konstrukcja i tego materiału informacyjnego i korespondencji, no, moim zdaniem niewątpliwie wskazuje na to, że to jest autentycznie mail pochodzący od pana Dworczyka. Więc to potwierdza także autentyczność tych wszystkich rewelacji, które w tej korespondencji się pojawiają.
Tu ciekawe jest też, no bo na ten mail odpowiada, jest ujawniony też, jak odpowiedział Wojciech Kolarski, właśnie tak jak mówiliśmy, on już pisze z państwowej, ze skrzynki prezydent.pl i pisze: tak zrobimy, .. jest napisane wysłane z iPhone'a, a na dole jest też ciekawa notka: pomyśl o środowisku, nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz. Czyli jednak oni tak trochę są tacy.
A to chyba jest taki automat
ze skrzynki. Okej, to przepraszam.
Nie, ale nie. Ten automat, ja... wiecie, ktoś tam... Myślę, że no...
Ale to automat, żeby nie drukować, żeby...
Nie wiem, ale że są jakieś formy zabezpieczenia przeciwko, myślą, tak? Że tak powiem, wyciekiem.
No, ale możemy się zapytać, co sądzicie w takim razie jeszcze, może Andrzeju, do ciebie pytanie, co nam mówi ta rozmowa, bo tutaj no, wydawałoby się, że wywiad z prezydentem to w jakiś sposób chociażby ten prezydent jakoś by spojrzał na te pytania. Tutaj mamy przesłane i pytania, i odpowiedzi. Co nam to mówi o PiS-ie ogólnie, o tym ich zasadzie jakby podejmowania problemów, zajmowania się tematem do broni, że mamy... Te maile, to co przeczytałeś, co to tobie mówi na temat PiS-u Michała Dworczyka, kancelarii Andrzeja Dudy?
No, ja ten wywiad nazwałem fake wywiadem, no bo to jest fałszywy wywiad. No, był przygotowywany do tego, żeby był wywiadem z Andrzejem Dudą. On się chyba nie ukazał. Ja próbowałem odszukać, jakoś tak wpisując pełne frazy z tego wywiadu w internecie, ale nie odnotowałem czegoś takiego, żeby ten wywiad się pojawił. To może też wskazywać na to, że te inne wywiady z panem Dudą są tak samo robione. Być może pan Duda po prostu pojęcia, czy prezydent Duda pojęcia nie ma na temat tych kwestii, które lud traktuje jako poruszone przez niego. No, tak by to wskazywało z tego przygotowanego przez pana Dworczyka wywiadu. To też wskazuje na to, z jakim oni lekceważeniem podchodzą do wyborców. Nie mają najmniejszych skrupułów, i to można powiedzieć na najwyższych szczytach władzy, żeby kłamać. Przecież to zwykłe kłamstwo stworzyć wywiad, że niby to dotyczy pana prezydenta Dudy, że niby to on wypowiada się. Przecież to jest zwykłe kłamstwo. Kłamstwo po pierwsze pochodzi od szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów, czyli od pana Dworczyka, i na to kłamstwo przecież w żaden sposób nie reaguje sekretarz stanu w kancelarii prezydenta. To pokazuje, z kim my mamy do czynienia. To są ludzie, którzy z kłamstwa uczynili metodę działania w swojej polityce, w swoim postępowaniu na urzędzie. Już tam nie będę rozdzierał szat, jak to jest, jaka to wielka demoralizacja, bo przecież to już tam w przypadku PiS-u nie wiem co by, to trzeba by strasznie kląć zacząć, żeby jakoś stopniować to, w jaki sposób oni się zachowują, czy żeby jakby dać wyraz emocjom, czy czemukolwiek, co by wskazywało na to, jak oni nas traktują. No więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, cynicznie, w ogóle bez jakiegoś takiego zaangażowania, czy oni to rzeczywiście zrobią, czy tego rzeczywiście nie zrobią, po prostu próbują wykiwać, oszukać kilkaset tysięcy ludzi, kitując im, że prezydent Duda wypowiada takie słowa, bo przecież przedmiotem i przedmiotem dyskusji pomiędzy tymi ludźmi to nie było to, że tak będzie, jak tu piszemy. Tylko przedmiotem dyskusji było, napiszmy, żeby uspokoić środowisko. Czyli co oni mówią? Oni mówią, ściemnijmy, oszukajmy, żeby się dało ich kiwnąć, żeby się dało w jakiś sposób ich wykiwać i uzyskać ich głosy. No to jest właśnie środowisko PiS. Oni są wszyscy, no już tam nie chcę generalizować, ale to pokazuje, jeżeli na najwyższych szczytach oni takimi się metodami posługują, to po prostu świadczy tylko o tym, że niestety Polska jest pustoszona przez coś gorszego niż gangrena, zaraza i nie wiem jeszcze jakie inne plagi egipskie by mogły na Polskę spaść. To PiS chyba jest z sytuacją znacznie gorszą.
Pastor Paweł Chojecki, co ty powiesz? Bo tutaj rzeczywiście pamiętacie, jak mówiliśmy w zeszłym roku, jak wyciekły te maile, że tam sytuacja na Białorusi to jest polityczne złoto. No tutaj też mamy tak coś mniej więcej w tym stylu, no bo kwestia jest tylko tych 250 tysięcy osób. No czy, tak jak Andrzej powiedział, czy ustalimy coś, czy nie, to nieważne. W tym wywiadzie, jak się go przeczyta, to też tam to są tylko takie zapewnienia, że ja nie podpiszę nic gorszego, że musimy się dostosować do unijnej dyrektywy.
To nie jedyne jakieś konkretne zapewnienia, a reszta to takie okrągłe zdania, żeby nic nie powiedzieć.
Tak, to po prostu, ale w branżowym portalu, żeby to już też dodaje jakieś tam, powiedzmy, powagi.
W polityce. Zacznę od takiej mniejszej sprawy, czyli jak oni cały czas boją się opinii publicznej, nie? Jak boją się szczególnie niezależnych ośrodków kształtowania opinii publicznej, nie? Bo to, że ty, Andrzeju, piszesz to, co myślisz, nie? To jest dość oczywiste, no, że nie przyjąłeś tej feudalnej, można powiedzieć, takiego założenia feudalnego, że najpierw trzeba pocałować prezesa w dupę, a potem dopiero można funkcjonować w przestrzeni publicznej, czyli trzeba złożyć hołd lenny, bić pokłony przed Jarosławem, no to wtedy można mieć miejsce w jakichś tam mediach publicznych, czy mediach, które udają prywatne, a w rzeczywistości są w rękach rządowych, państwowych. Jeśli ktoś takiego hołdu nie złoży, tylko pozwala sobie na niezależność, to jest pod szczególnym nadzorem kliki rządzącej. Nie? I tu jest przykład Andrzeja w tych tajnych mailach, a ja przypominam, na początku pandemii mieliśmy taką, że tak powiem, przyjemność, tak to nazwijmy, że ten sam pan Dworczyk, czyli widać, że on śledzi te różne środowiska takie, które krytykują PiS, wyśmiewał nas, raczył nas wyśmiewać, o tak trzeba powiedzieć.
On został zapytany w wywiadzie chyba.
No, tak, no ale ja mówię o tym, co on powiedział, czyli zna to środowisko, mówię o środowisku Idź Pod Prąd, o telewizji Idź Pod Prąd, nie? Znał doskonale to środowisko i zaczął tam wyśmiewać, dworując czy dworczykując sobie z tego, co my mówiliśmy. Kto miał rację, no to już tam widzowie mogą ocenić, ale tylko pokazuje, że oni namierzają takie środowiska niezależne, opiniotwórcze, no i w jakiś sposób się nimi zajmują. No nami później się też zajął sąd i wcześniej prokuratura i tak dalej, nie? Czyli widzicie, że to nie są jakieś nasze wymysły czy przypadki, nie? Celem tej kliki rządzącej, katokomuny, jest zniszczenie wszelkiej niezależności, nie? A druga, no ta poważniejsza kwestia, to że oni absolutnie nie zamierzają nic dobrego dla Polaków robić. Oni zamierzają okradać Polskę. Oni zamierzają trwać przy korycie, trwać przy władzy. To jest ich prawdziwy cel, a kłamstwo, oszukaństwo, zwodzenie za pomocą niespełnionych obietnic, to zresztą, co Morawiecki powiedział, że pamiętacie tam przy tych ośmiorniczkach u Sowy, że trzeba ludziom naobiecywać, potem zmniejszać oczekiwania i gonić do roboty za miskę ryżu. To jest ich prawdziwy program polityczny. To jest program dla niewolników, nie dla Polaków.
Andrzeju, jeszcze cię dopytam, bo powiedziałeś, że ten wywiad się raczej nie ukazał. Ja pamiętam ten rok 2020. Z tego, co pamiętam, Andrzej Duda za bardzo wtedy o broni nic chyba nie powiedział. Pamiętamy też te targi, tam miały być te targi. Wydawało się, że będą targi z Krzysztofem Bosakiem. W końcu on nikogo nie poparł, także chyba nic z tego nie wyszło. Teraz widziałem, mamy przed kilkoma dniami, ten temat się pojawił, minister, były minister, a obecnie u prezydenta, Jan Krzysztof Ardanowski, 3 listopada pojawił się na biesiadzie hubertowskiej, tak, czyli właśnie takiej myśliwskiej, napisał, że myśliwi to ponad 120 tysięcy osób, mających dobrze posługiwać się bronią, pośród nich około 10 tysięcy to snajperzy. Wobec zagrożenia to ogromny zasób obrońców naszej ojczyzny, znających swój teren, jego ukształtowanie. Zasób ten należy wspierać jako element struktury obrony. Czy to jest jakiś kolejny uśmiech teraz do środowisk jakichś strzeleckich, czy to po prostu minister Ardanowski gdzieś tam sobie oddzielnie wspiera, też jako rolnik, jako były minister rolnictwa, wspiera tych myśliwych? Jak to jest z tym zainteresowaniem biura prezydenta, czy w ogóle prezydenta tymi sprawami strzelectwa?
Sam pan prezydent, podejrzewam, że o tym zielonego pojęcia nie ma. Jego bym raczej oceniał jako takiego miękkiego człowieka, który się nie interesuje takimi rzeczami. Natomiast pewnie są, zresztą tak zawsze twierdziłem, że w PiS-ie są również i rozumni ludzie, którzy wiedzą, że to są, że dostęp do broni palnej i posiadanie broni przez osoby prywatne to jest niezwykle istotne zjawisko społeczne. Więc są tam tacy ludzie i nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast z uwagi na to, że PiS jest partią feudalną, taką jedynowładczą, tam o wszystkim decyduje jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie, w związku z tym takie ukłony są tylko ukłonami i każdy, kto, do kogo jest skierowany taki ukłon, nawet bardzo pozytywny, jak w przypadku tej wypowiedzi pana Ardanowskiego, to musi sobie taki ktoś, do kogo się uśmiecha pan Ardanowski, wiedzieć, że to jest tylko uśmiech pana Ardanowskiego, jego prywatna opinia, która nie będzie miała tak naprawdę żadnego znaczenia przy rozstrzyganiu o losach dostępu do broni, czy w ogóle o losach środowiska. Dla udowodnienia tej tezy przedstawię to, że przecież PiS wprowadził regulacje prawne, które bardzo wyniszczają środowisko myśliwych. Pierwsza regulacja to taka, że zakazano udziału w polowaniach osób do 18 roku życia, czyli ojciec myśliwy, jak ma syna 17-letniego, to jakby go chciał wziąć na polowanie, to by się okazał przestępcą. To jest regulacja pochodząca od środowiska Prawa i Sprawiedliwości i to nie są uśmiechy, tylko to jest prawo, robienie z myśliwych, z praworządnych ludzi troszczących się o należyte wychowanie swoich dzieci przestępców. To tak wygląda. Druga rzecz jest taka, że wprowadzono myśliwym taki co 5 lat badania i właśnie w tym roku wchodzą te badania, że będą myśliwi musieli przynieść, ponad 120 tysięcy ludzi będzie musiało przynieść do wydziałów postępowań administracyjnych badania lekarskie i psychologiczne. A jeżeli ich nie przyniosą, to utracą pozwolenie na broń. Moim zdaniem środowisko myśliwych zostanie zdziesiątkowane, bo to jest środowisko ludzi starszych, zupełnie niegroźnych dla otoczenia, zupełnie nie stwarzających żadnego zagrożenia w posługiwaniu się bronią, ale którzy będą musieli przejść bardzo wyśrubowane badania lekarskie i badania psychologiczne i zostanie to środowisko zdziesiątkowane. I, przepraszam, słodkie pierdzenie pana Ardanowskiego do myśliwych będzie miało żadne znaczenie dla tego, jak zostaną wyniszczeni regulacjami PiS-u. Ja bym chciał, żeby myśliwi właśnie o tym pamiętali, żeby się nie dali robić z siebie idiotów i nie wierzyli w słowa, być może nawet i prawdziwe, ale nic nieznaczące tak naprawdę i mające na celu tylko ogłupienie, bo myśmy się w Polsce oduczyli oceniać po faktach, a nauczyliśmy się oceniać po słodkim pierdzeniu kacyków politycznych i po ich obietnicach, które są nic nie warte. Fakty, to się tylko liczy i po tym się wyciąga wnioski.
jeśli mogę, coś do tego środowiska ogólnie myśliwskiego rozszerzyć, to na ogólnie środowisko leśników, bo właśnie dzisiaj od naszych widzów związanych z tym środowiskiem dostałem taką oto informację, że w Lasach Państwowych, środowisko bardzo, można powiedzieć, operujące w tym samym obszarze lasów, no dzisiaj, wiecie, rabunkowa gospodarka, wycinka drzew, braki na rynku drewna, no to tam o tym nie będę mówił, ale o czystkach właśnie takich feudalnych. Słyszałem o leśniczym, to jest właśnie głos naszego widza, który został zwolniony za to, że stanął w niewłaściwym miejscu na zbiorowym zdjęciu, nie? Rozumiem, że nie stanął koło jakiegoś pisowczyka, posła tego, tylko jakiegoś innego, może bliżej z innego ugrupowania i za to został zwolniony z funkcji w Lasach Państwowych. I też ta inwazja taka ideologiczna, no to jest, wiecie, Kościół katolicki ręka w rękę z PiS-em przerabia pieniądze publiczne na rzecz Kościoła katolickiego. I oto środowisko leśników, może też i teraz środowisko tych myśliwych też dostanie taki prezent, znaczy nie prezent, bo trzeba słono zapłacić, modlitewnik dla właśnie leśników. I tam możemy sobie zobaczyć, jaki jest spis treści, na przykład modlitwa za dyrektorów Lasów Państwowych, nie? No ale czekaj, no, powinna być modlitwa za Jarosława, oby żył nam wiecznie, nie? Tutaj ten feudalizm, nie, ja bym erratę jakoś albo po premii bym poszedł temu księdzu. Jak to? Nie ma za Stalina, przepraszam, za Kaczyńskiego nie ma modlitwy na początku, tylko za jakichś dyrektorów. Potem jest modlitwa za Nadleśniczego. Nie, normalnie takie jaja za nasze publiczne pieniądze. Wiesz,
jak były te przenośne ołtarze do mszy zamawiane przez wojsko, w końcu chyba to zostało jakoś anulowane, to ja bym tam się wielce nie dziwił. Porozmawiajmy jeszcze na koniec tego wątku, może jeszcze nie na koniec, ale o osobie właśnie Michała Dworczyka, bo wiemy, że w PiS-ie mówimy, że tam są, wiemy, różne stronnictwa, tak, Solidarna Polska, na przykład, tak, Sasin tam się próbuje wybić, Błaszczak, tak, no właśnie Morawiecki, no bo Dworczyk to jest Morawiecki, nie, Kancelaria Prezydenta, też gdzieś tam jakieś, to jest też jakieś tam skrzydło. Jak wy oceniacie właśnie to skrzydło Morawieckiego? No teraz trochę chyba dostaje w plecy, no bo Dworczyk już nie jest tym szefem kancelarii. Teraz tam mamy osobę taką, no powiedzmy, mało zasłużoną.
Nadzorcę,
tak jest. No o Morawieckim, o prezydencie, no to często mówiliśmy dobrze w kontekście Ukrainy, o Morawieckim różnie. No ale na przykład teraz ta umowa z Amerykanami na elektrownię atomową, no to też jest Morawiecki, no bo Sasin podpisał właśnie z Koreańczykami i tam oni mają tam w okolicach Bełchatowa chyba robić tą koreańską. Jak wy wcześniej mówiliśmy, Morawiecki też często te Chiny próbował krytykować, coś obrogo tam atakował. Jak oceniacie te tarcia w obozie władzy? Kto tam jest lepszy, kto gorszy? Czy to nie ma znaczenia w ogóle?
No zależy, dla rodzin królików, no to ma znaczenie, a dla Polski...
Dla samych tych ludzi może tam jakieś ma znaczenie, no ale to, że tam jeden więcej zarobi, a drugi mniej, ale dla efektu dla całej Polski czy dla nas, myślę, że niewielki, no oni tam sobie razem jakoś działają. Jeden tego tam chce, teraz Kukiz chce odwoływać Ziobrę, a to no, różne tam są takie tam ruchy, ale nie sądzę, żeby one miały wpływ ogólny. No tutaj Kaczyński, te kierunki główne, jakie chce, no to tam kieruje i tutaj nikt nic nie zrobi przeciw niemu.
No mnie zastanawia, że PiS teraz idzie znowu w jakąś szaleńczą politykę skłócania Polaków i zrażania sobie kolejnych środowisk. Nie? Tu mówimy o próbie jakiegoś podejścia środowiska rekonstruktorskiego, czy ogólnie Polaków zainteresowanych możliwością obrony ojczyzny, dostępem do broni. Ale przecież równolegle PiS prowadzi ofensywę mającą zniechęcić ludzi też miłujących wolność w innym obszarze, branżę, czyli edukatorów domowych, nie? Właśnie...
No nie, no, ale tamto to było dwa lata temu.
Ja wiem, ale ja mówię, że teraz wchodzi w jakąś fazę kolejnego podburzania ludzi, skłócania ludzi. No
kobiety zaatakowały wczoraj. No,
właśnie, właśnie o tym mówię i tu chciałem zadać też
raz
moim
innych, raz
kolegom pytanie. Jak sobie to tłumaczycie? No, wybory blisko, a wczoraj, czy tam przedwczoraj, wcześniej prezes atakuje młode kobiety. Tu już nawet Lewandowska się wypowiedziała, ale to może w dogrywce więcej, bo tam nowa szkoła rodzenia dzieci jest.
Nie wiem, przestrzelanie czy goli, wiem. To no, Kownacki, wiem, czy... to też z kolei.
To jest...
On kiedyś był zastępcą Macierewicza w tym.
Także coraz to nowe teorie. Najpierw tu właśnie alkohol szkodzi rodzeniu dzieci. Teraz jak będziemy, jak Lewandowski strzeli gola, to demografia wystrzeli. Ja nie wiem skąd oni biorą te idiotyzmy.
Taki idiom funkcjonował o strzelaniu gola kiedyś, ale żeby go rozciągać tak
na potwierdzi, że w jakichś krajach tak było.
Żeby polityk o takie głupoty opowiadał, nie? No coś się dzieje, nie? Mówię, tak jak tu pan Ardanowski, który też został tu wymieniony, przecież on poleciał za to, że przeciwstawił się wojnie z polskimi rolnikami, tą głupią piątkę dla zwierząt. To przecież Kaczor z tym latał. Nie? I opowiadał, jakie
i piątki
to...
nie ma.
No i piątki nie ma, no, ale zobaczcie, teraz mają być niedługo wybory, a oni robią takie jakieś głupie rzeczy. Tu edukujących domowo chcą odrzucić od Prawa i Sprawiedliwości. No proszę bardzo, tu młodych ludzi ogólnie, no bo to przecież i młodzi chłopcy też no, podobnie ocenią te durnoty, które Jarosław wypowiada. Jak wy to czytacie? Czy oni chcą jakoś szybciej oddać władzę, bo już się czegoś boją? Czego oni robią takie głupoty, nie? Macie jakąś odpowiedź racjonalną na to?
Czy jak mówił Forrest Gump, głupi ten, co głupio robi, więc jak ktoś głupio robi, to może po prostu jest głupi.
Odważna teza, normalnie.
Andrzeju, jak ty sobie to tłumaczysz? Jesteś znanym fanem Prawa i Sprawiedliwości.
Tak powiedzieć, że Kaczyński jest po prostu głupi. Zresztą mam taką osobiste, takie osobiste, znaczy mam takie osobiste zdanie o tym człowieku, że to jest tam żaden najmądrzejszy człowiek na świecie. Myślę, że już ma poważne deficyty w intelekcie swoim, ze starości, z różnych rzeczy, ale już nie domaga. Chociaż są też tacy, którzy mówią, że u niego nie ma żadnych przypadków i on zarządza poprzez konflikt. I to jest jego środowisko, w którym on się naturalnie porusza i w nim się najlepiej czuje. W momencie, kiedy zbliżamy się do momentu wyborczego, Kaczyński będzie te konflikty generował, bo on uważa, że to jest metoda osiągania zamierzonych celów. Nie potrafię wejść w jakby w ten system tego pokrętnego myślenia, którym się posługuje moim zdaniem ten człowiek, ale ostatnio czytam taką książkę pana Piątka o tej pajęczynie Kaczyńskiego i w tej książce jest postawiona taka teza, że konflikt czy wywoływanie konfliktu jest mechanizmem i metodą działania Jarosława Kaczyńskiego od samego początku, kiedy on się pojawił w sferze publicznej. Może też być tak, że to jest przywoływanie do porządku poddanych. My posługujemy się takim myśleniem, takim oczywiście zatrutym przez feudalizm, przez przeróżne takie rzeczy, ale jednak posługujemy się takim myśleniem, które myśli wolność, myśli o indywidualnym człowieku, myśli o jednostce. Natomiast u Jarosława Kaczyńskiego nie występuje takie zjawisko. On zarządza masami, dla niego jednostki się nie mają żadnego znaczenia. Ja myślę, że to nie jest przypadkowe działanie, ani głupie działanie w jego przypadku, tylko to jest taka metoda zarządzania. On dąży do jakiegoś celu, jakiegoś, którego niekoniecznie my go już widzimy, ale myślę, że te konflikty będą coraz bardziej generowane, bo to jest mu do czegoś potrzebne. Być może, tak po ludzku, te konflikty zakończą się tym, że Kaczyński władzę odda, że Kaczyński władzę straci. To też tak może być. Ja nie myślę, żeby... Znaczy myślę, że nadchodzi taki moment, że to nastąpi, że te kombinacje Kaczyńskiego i jego całego obozu doprowadzą do tego, że oni utracą władzę, ale no też nie możemy być tego tacy pewni.
Andrzej stawia tezę, że to jest celowe, takie zarządzanie przez konflikt. To jest chyba dosyć skuteczne w Polsce, bo pamiętam tą właśnie ostatnią kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. No tam też postawiono na konflikt właśnie z gejami, z LGBT. Patrzę sobie też, przypomnę wam na przykład tą piątkę Konfederacji, słynną Mencena, który teraz już jest szefem Korwina. No to on też mówił tamtym swoim poplecznikom, że musimy mówić, że my nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Czyli to Polakom może, że my nie chcemy, czyli on nie mówi za bardzo tam, co chcemy, tylko co jest złe na tym konflikcie. Na konflikcie łatwiej jest zarządzać Polakami?
No, nawet psycholodzy mówią, że łatwiej jest wywołać te emocje negatywne, czyli przeciw, tak zwane negatywne, właśnie nienawiści do czegoś. I wtedy w Polsce tak jest od długiego czasu, że ludzie chyba więcej nawet głosują przeciw jakiejś partii niż za kimś tam, tylko żeby tamci nie doszli do władzy, żeby tamci coś nie zrobili. Także widać, że no działa.
Pastor Pałachowski. Andrzeju, ty zacząłeś mówić?
No, chciałem powiedzieć, że my jesteśmy tacy skłonni, mamy taką skłonność, być może nawet jako naród, do takiego narzekania właśnie, do krytykowania. Przekaz jest rzadko kiedy pozytywny. No też z tego powodu, że za bardzo nie ma co chwalić, ale tak jest. My jesteśmy w ciągłym zwarciu między sobą i myślę, że to jest też przyczyna, dla której Kaczyński wywołuje te konflikty. On chce, żeby wszyscy byli skłóceni ze wszystkimi, bo być może w ten sposób uda mu się zdyscyplinować to swoje narodowo-socjalistyczne środowisko i być może uda mu się podzielić resztę towarzystwa w taki sposób, żeby przy pomocy pokrętnej ordynacji wyborczej uzyskać po raz kolejny większość w Sejmie.
No właśnie, to skłócanie to obserwujemy już, nie wiem, od paru lat, tak? Bo wspomniałeś piątkę Kaczyńskiego. Tam wcześniej była jeszcze przecież sprawa aborcji. To mniej więcej w tym samym czasie też były wielkie protesty. Teraz mamy kolejne. Tu kobiety, ja tu już edukatorzy domowi.
Odwołałem się do tej
górnicy też
tajnej. Przecież jeszcze obraził jeszcze Ślązaków. Głupoty na temat węgla, że Polska na Śląsku nie ma dużo dobrej jakości węgla i że trzeba zamykać te kopalnie, no to przecież to jest niezgodne z faktami i to ma odrzucić ludność Śląska od Polski, od głosowania jakiegoś tam patriotycznego i tak dalej, nie? No bo tu będą skojarzenia, że to jest to środowisko patriotyczne, jest wrogie do węgla, wrogie do Śląska. Także on kolejne takie podpala rzeczy. Jeśli miałbym to z czymś wiązać, no to po pierwsze, ci ludzie, zarówno Mencen, jak i Kaczyński, ci, którzy, czy Korwin wcześniej, którzy cały czas takie jakieś bzdurne konflikty tworzą, czy jakieś takie boczne tematy, oni nie mają żadnego programu tak naprawdę. Oni też zapewne nie mają realnej władzy. Oni są jakimiś marionetkami, którzy na tym targu politycznym, czy teatrze politycznym mają zarządzać emocjami, to się tak ciekawie nazywa, a rządzi w Polsce kto inny, nie? I tu ciągle się tam dyskutujemy, no kto w Polsce rządzi. No wczoraj posłowi Cymańskiemu przypomniałem, gdzie jego prezes chodził na wódkę, nie? No bo rozmawialiśmy o alkoholu, o dawaniu w szyję. Gdzie dawał w szyję Jarosław Kaczyński? I to, ile on tam dał sobie w tę szyję, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, albo nie ma wielkiego znaczenia, o tak, bo pytanie, czy się upił i coś tam zrobił głupiego i mają na niego jakieś taśmy, no to może mieć znaczenie, ale najważniejsze, że on się spotykał, wiedząc z kim. On nie szedł, wiecie, no, na imprezę do swojej cioci.
Czy nie, ale
do...
on jako najmądrzejszy, jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie po prostu poszedł tam przekonać tego sowieckiego agenta, może jakoś go tak wystrychnąć.
Kiwać, tak jak Wałęsa.
Ja myślę, że to...
On z Danką obalili.
On go poszedł wykiwać, a ty po prostu nie doceniasz.
Tam obalili komunę. No toż tam, jak ktoś chce wierzyć w takie cymbergaje, no toż co ja mu poradzę. Ale ja mówię, że zobaczcie, ta informacja funkcjonuje w obiegu publicznym. sam Jarosław Kaczyński, prawdopodobnie żeby zdetonować bombę, żeby to nie było, że ktoś mu wyciągnął te kontakty z rosyjskim wywiadem, on się w swojej książce, jakiejś tam autobiografii czy wywiad rzeka, nie pamiętam, on się przyznał, że kilkukrotnie i dużo wódki, że tam zostało wypite, on chodził do tego agenta wysłanego przez Moskwę do zbudowania, można powiedzieć, przyszłości politycznej w Polsce. Czyli żeby zwerbować agenturę wśród polityków, żeby rozpoznać polskich polityków, który jest do czego zdolny, który jest do czego niezdolny, do którego jak podejść. No i żeby opracować plan, który ta agentura, czy ludzie manipulowani, później odpowiednio mają w Polsce zrealizować. I to jest mniej więcej plan, który my nazywamy Kato Komuną, planem Kato Komuny. On został zrealizowany przy okrągłym stole, gdzie biskupi katoliccy do spółki ze zbrodniarzami komunistycznymi zorganizowali to spotkanie. Później tam tacy ludzie przez obie strony, czy albo katoliccy biskupi rzekomych tych opozycjonistów, albo komuniści tam jakąś stronę rządową, czy też tu profesor Zybertowicz miał ciężki proces, tam chyba do tej pory tam musi jeszcze ich przepraszać za to, co powiedział o okrągłym stole. I tam został ustalony, można powiedzieć, porządek III RP. Kto tu będzie rządził, jaki będzie ustrój i tak dalej, i tak dalej. Nie? I wydaje się, że teraz, i to nie nasza specjalnie zasługa, ale zasługa Ukraińców, ich wielkiej dzielności, odporności całego społeczeństwa i dalekowzrocznej polityce klasy politycznej tam, no te plany zaczynają brać w łeb, że strefa wpływów rosyjska no przesuwa się na wschód, nie? Że tak powiem Rosja idzie za Ural. To spowoduje, że w Polsce będą też jakieś tarcia wśród marionetek.
Ale Ukraińcy na razie z tym PiS-em dobrze żyją, ale to o tym może za chwilę. Andrzeju, wiem, że ty zaraz musisz nas opuszczać. Na koniec cię zapytam, bo też to skomentowałeś. Sejmowa komisja popiera te dwa projekty ustaw o zmianie ustawy o broni i amunicji, tego PiS-Kukiz, ta jedna i drugi tylko PiS-owski, tych posłów z Partii Republikańskiej. Napisałeś, że wygląda na to, że coś się jednak dzieje, powoli, ale jednak coś się dzieje. Coś więcej możesz nam powiedzieć, co to oznacza ta akceptacja tej komisji sejmowej?
Może to zupełnie nic nie oznaczać. Te projekty były opiniowane... Halo, słychać mnie?
Słyszymy, tak.
Te projekty były opiniowane pod względem zgodności z dyrektywą unijną oraz z konstytucją. Posiedzenie komisji trwało 10 minut, a czekaliśmy na nie pół roku albo i jeszcze więcej. Więc to dokładnie może nic nie oznaczać. W głosowaniu zostało podjęte, że tam się prawie wszyscy zgodzili z tym, że projekty są zgodne z konstytucją i dyrektywą unijną, ale w poprzedniej kadencji Sejmu były podobne zwody robione. Też projekt ustawy był opiniowany przez Komisję Ustawodawczą. Też uznano, że jest zgodny z dyrektywą unijną oraz z konstytucją. Wywołało to entuzjazm, że już teraz będą merytoryczne prace nad projektem ustawy o broni i amunicji, a projekt ustawy wylądował w biurku jakiegoś marszałka Sejmu i przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji ani myślał o tym, żeby nadać bieg pracom nad projektem ustawy. I w tym przypadku, czy w tej kadencji Sejmu, być może będzie tak samo. Tym bardziej tak będzie, że jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie ostatnio publicznie wypowiedział się na temat dostępu do broni palnej i ponownie wypowiedział te swoje idiotyczne słowa, że jesteśmy jacy jesteśmy, i czyli jesteśmy niebezpieczni względem siebie, agresywni, źli, nie wiem jakby to tam można było jeszcze nazwać, o pewnie i przy okazji dajemy w szyję, bo to też takie tezy się pojawiają, że Polak pijany będzie strzelał do sąsiada. I ponieważ Jarosław Kaczyński ostatnio publicznie wypowiedział swoje stanowisko w zakresie dostępu do broni, w szczególności w tym zakresie, że powiedział, że nie jest zwolennikiem tezy, jakoby to posiadanie broni palnej przez cywilnych obywateli miało jakikolwiek wpływ na podniesienie potencjału obronnego państwa. W związku z tym myślę, że te projekty procedowane nie będą, albo będą procedowane w taki sposób, że nie zostaną uchwalone. Przypominam, że te projekty właśnie pod takim hasłem są wprowadzane pod obrady Sejmu, że dostęp do broni ma zwiększyć siłę obronną państwa. I dla wszystkich wydaje się to oczywistą oczywistością, a Jarosław mówi szachmat, a dla mnie nie. I co mi zrobicie?
Nic nie zrobimy. Andrzeju, dziękuję ci za dzisiejszy program, za twoją analizę, za to przecież jesteś już teraz człowiekiem z maili Dworczyka, tak możesz o sobie mówić, także nie wiem, czy to dobrze, czy źle.
Nie wiem, właśnie.
Bardzo opiniotwórczym.
Wysoce opiniotwórczym, także dziękujemy ci. Też jak to było opisane, nie skorzystałeś z okazji, żeby zaatakować znowu PiS i Andrzeja Dudę, także dobrze cię tam...
Ale o tam Andrzeja Dudę, najmądrzejszego Jarosława, to jest dopiero.
Ale to jeszcze pan Dworczyk zapomniał napisać, jak to było naprawdę. Bo ja nie zacząłem atakować PiS-u, bo zacząłem atakować PiS, bo ich tak nie lubię, tylko na początku miałem całkiem spore nadzieje, bo oni jeszcze wtedy byłem głupi i dałem się wpuścić w krzaki i wierzyłem w te bzdury na przykład tego gaduły Macierewicza, że oni tu będą zwiększać dostęp do broni i różne takie rzeczy. I w momencie, kiedy doszedłem do wniosku, że to są zwykłe bzdury, to zacząłem atakować PiS, więc pan Dworczyk w tym ocenie mnie jako osoby, która każdą okazję wykorzystuje do atakowania PiS-u, też nie podał prawdy, bo tak nie było. I dziękuję bardzo i do widzenia.
Ja zaświadczę, że jak organizowałeś taką konferencję wespół z politykami, na której też miałem przyjemność chyba z tobą być, Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, no to posłowie PiS byli zaproszeni, mieli poczesne miejsce i wypowiadali się jako jedni z pierwszych. No i
ale
do
to
nich,
był rok 2016.
Do nich było
dawno
kierowane,
temu.
Tam poseł Czartoryski na pewno był, ale chyba jeszcze jakiś inny też poseł.
Był poseł Pięta, chyba, już nieważne, był paru posłów, było kilku posłów.
Był też ten poseł Grzegorz Braun.
Nie, no, ale o tym, to porażka, nie, pobudka z porażką.
Był pan Cejrowski tam.
Także przeróżni ludzie byli, ale posłowie PiS-u zajmowali tam poczesne miejsce i do nich były kierowane te postulaty środowiska strzeleckiego, także pamiętam.
Co i jajco.
Tak, no to ja wiem, tylko mówię, że jakby ktoś szukał dowodu, że kiedyś tu miałeś te nadzieje związane z PiS-em, no toż ja ten dowód pokazuję.
Andrzeju, jeszcze raz ci dziękujemy. Do zobaczenia następnym razem. My przechodzimy. Możemy jeszcze podać wyniki naszej sondy wstępne. Zachęcamy was jeszcze do głosowania. No one są chyba wśród naszych widzów w miarę oczywiste, no bo tutaj mamy, czy jesteś za ułatwieniem dostępu do broni. 260 osób głosowało, 88% na tak, 7 na nie, 4 nie mam zdania. Przejdźmy może do papieża Franciszka krótko.
No zapraszamy te 7%, tak? 7% na nie.
Widać, że nasi widzowie nie są mocno tacy statystycznie naturalni, bo jak było w Polsce badania, to tam było mniej więcej odwrotnie.
No tak.
No może nie do końca odwrotnie, ale tam...
No to przecież... No
nie, to tam było ze 20%.
Nie bez przyczyny nazywamy się telewizją Idź Pod Prąd, nie?
Ale Cymański wczoraj powiedział, że właśnie on jest pod prąd, a ty nie.
No on jest pod procent, to tak, ale czy pod prąd, no to ja już tam bym...
Nie, no to się mówi herbata z prądem.
Aha, i on jest pod prądem. No to jak tak, to tak. Ale mówiąc poważnie, to tych z was, którzy widzicie jakieś zagrożenia z liberalizacji przepisów dostępu do broni, bo przypominam, że w Polsce mamy jedne z najbardziej restrykcyjnych w świecie przepisów w tym zakresie i jeśli chodzi o ilość sztuk broni na obywatela, to też dołujemy w statystykach. To jeśli macie jakieś argumenty...
To też Dworczyk pisze w tych swoich analizach.
Tak, czyli oni wiedzą, jaka jest rzeczywistość, a nie zmienili tej rzeczywistości.
Osób.
Także mówię, tych z was, którzy się nie zgadzacie z tym postulatem zwiększenia dostępności do broni palnej dla wolnych, zdrowych na umyśle, uczciwych Polaków, prosimy was o przesłanie nam argumentów. No podejmiemy dyskusję z waszymi głosami i argumentami.
Możecie pisać na kontakt@idzpodprac.pl, a my przechodzimy...
Albo teraz na czacie.
Albo na czacie. Przechodzimy też do jednego z naszych ulubieńców. Papież Franciszek po raz kolejny nie skorzystał z okazji do nic nie mówienia. Jak
to jest dopiero przeciwnik posiadania Francji broni, powiedział, chyba że u jego ochroniarzy.
U jego ochroniarzy nie. Powiedział, że uderza go oczywiście okrucieństwo na wojnie.
Rozbroić gwardię szwajcarską! Nie? Już jakoś nie słyszałem w Watykanie takiego postulatu.
Przeraża go okrucieństwo, jakiego doświadcza naród ukraiński, ale jednocześnie wskazuje, że nie jest to dziełem narodu rosyjskiego, tylko jakichś najemników i żołnierzy. Ci żołnierze to nie wiem, jacyś tacy
kosmici, nie? No to są
tacy,
kosmici.
Którzy
to...
uczestniczą w wojnie. Wolę myśleć o tym w ten sposób, ponieważ mam duży szacunek dla narodu rosyjskiego, dla rosyjskiego humanizmu. Wystarczy pomyśleć o Dostojewskim.
I on
który
ma coś
do dziś
wspólnego,
nas inspiruje, tak mówi.
Coś wspólnego
inspiruje chrześcijan do myślenia o chrześcijaństwie. Mam wielką sympatię do narodu rosyjskiego, mam też wielką sympatię do narodu ukraińskiego. Jak czytacie tą wypowiedź o tym Dostojewskim, to przecież stara śpiewka już się go, ja to już słyszę któryś raz tam o tych wielkich zwolenników Rosji, że to ten naród rosyjski taki dobry, tylko ci komuniści, Żydzi źli,
a to w ogóle papież robi. Czytał Dostojewskiego? Bo on raczej przedstawia ohydę tego narodu troszkę jakoś, nie wiem, czy Czarek nie...
Raczej nie? Tak, ale może nawet jak nie czytał, to może widział okładkę.
Może by tam coś...
I tam jest taki tytuł. Zbrodnia i kara. Jak jest zbrodnia, to musi być kara.
No.
To proste i takie.
Dostojewski coś. Właśnie widząc zło Rosji,
ale
mówi,
to jest zbrodnia jakichś najemników.
Jak widzę to zło w Rosji, to zaczynam wierzyć w istnienie Boga. No bo jak jest takie zło, takie osobiste, takie inteligentne, osobowe zło, jak widzę w Kacapi, znaczy no to jeszcze nie w Kacapi, ale w Rosji carskiej, nie? No to zaczynam myśleć, że jak jest to musi być zaprzeczenie tego, czyli osobowe dobro i
ale
w ten sposób wyprowadza wiarę w Boga. Nie czytał
o tych wiecach poparcia dla rosyjskiej armii, o tych nawet przecież wiecach w Niemczech, one nie dzieją się tylko w Rosji, tak? No bo tam by można powiedzieć, że Ruscy gdzieś tam ich podpłacili, zmusili, żeby przyjść na taki wiec. W Niemczech przecież rosyjscy imigranci robią wiece poparcia właśnie dla Rosji. To mnóstwo jest różnych nagrań, nawet widziałem w autobusie siedzi Rosjanka, płacze, że Ukraińcy, że zginął syn na wojnie właśnie w Ukrainie, Rosjanin, ale w tym samym zdaniu za chwilę tam przeklina tych ruskich od nazistów, znaczy Ukraińców od wyzywa, także dalej tego Putina popiera, nawet straciła syna, nic jej to nie nauczyło. On nie wie o tym wszystkim, jakichś anonimowych tutaj żołnierzach, to jest trochę tak jak Niemcy, nie ma złych Niemców, tylko są naziści. A
ale to przecież poprzedni papież, który tak często był wychwalany w kontrze do...
Ten, co w Hitlerjugend był?
Tak, w kontrze do tego, co tam różne hunty komunistyczne popierał, kiedy był... Zobaczcie, jaką oni tam przeszłość mają. Jeden w Hitlerjugend, drugi w jakichś tam huntach i różnych takich rzeczach. Ale wracając do meritum, przecież jak papież ten emeryt, nie, przyjechał do Polski, do Auschwitz, no to mówił, że to naziści zrobili, nie Niemcy.
No, tutaj
no to ten papież tak samo.
Żołnierze
no
i najemnicy.
Żołnierze i najemnicy. Rosja jest humanistyczna, dobra, miłuje pokój i
Dostojewski
i tak dalej.
I tak dalej, tak. No, to tyle może o papieżu. Przejdźmy do tych Stanów.
On jeszcze powiedział, zaapelował do dziennikarzy, bądźcie pacyfistami, tak na koniec powiedział.
No, widzisz.
Także
a do Putina tutaj... nie apeluje jakoś.
Chyba nie.
Ale jeszcze...
Bo największym, tak żeby połączyć dwa tematy, największym nieszczęściem na świecie jest produkcja broni. To coś strasznego.
Ale to ten
nie mordowanie ludzi.
Zobaczcie, jak w Polsce tak zwiększają
to produkcja broni.
No to kto jest światowym w czołówce producentów broni? No właśnie no
Stany Zjednoczone. Złe.
Też, ale no Rosja i Chiny. I on jakoś tak nigdy, zawsze jak trzeba się rozbroić, to Zachód musi się rozbrajać, a nigdy Rosja i Chiny.
Myślicie, czy to... No bo... W mojej głowie, no ale to ja nie jestem może jakiś reprezentatywny, no to on już jest dostatecznie skompromitowany i każda ta jego wypowiedź, no to tylko jakby... myślę, że może odwieźć tych ludzi od katolicyzmu. Czy myślicie, że on, nie wiem, liczy, że kogoś przekona? No w Polsce to chyba nie za bardzo kogoś tam przekona.
Używają tego na przykład doradca premiera Węgier, teraz udzielił wywiadu Rzeczpospolitej i mówi, że tu premier Orban to nie jest, że tu dobrze robi, bo on jest po stronie pokoju i po tej samej stronie, co papież Franciszek, więc to nie można powiedzieć, że on jest po stronie Putina.
Ci, co on daje po prostu jakieś takie paliwo, no ale to by znaczyło, że oni...
Pan, że papież Franciszek jest po stronie Putina, to pominął.
że ta gra jest o wysoką świeczkę, skoro powiedzmy poświęcają tutaj autorytet papieża wielu ludzi na rzecz, żeby ktoś tam sobie mógł zacytować papieża, jakiś tam węgierski polityk. No.
Jednak jeszcze trochę ludzi tego papieża słucha. No,
no
może,
właśnie, to
może
jest najgorsze.
Ale nie przestanie, myślicie, po takich wypowiedziach?
Wiecie, tam cała Ameryka. Czyli
będą go tam tłumaczyć, że to nie o to chodziło, że źle został zacytowany, że to, że tamto.
No tu jest gra na wielkich liczbach. Trochę Andrzej mówił o Kaczyńskim, że on z punktu widzenia człowieka rozsądnego, no to plecie durnoty, nie? Plecie szkodliwe dla PiSu. To nawet po tam wywijaniu się jak piskorz ten poseł Cymański, no wczoraj jasno powiedział, że ta wypowiedź Kaczyńskiego była niefortunna, nie? Czyli ona zaszkodzi PiSowi. I on to nawet przy całym swoim cynizmie i zdolnościach manipulacyjnych, no potrafi tam to jedno zdanie prawdy powiedzieć.
Tak trochę Kaczyński by się w Korwina zapatrzył, tak trochę to zaczyna przypominać.
Dlatego ja nawiązałem do tych rozmów z agentem KGB i z tworzeniem przez komunistów i biskupów katolickich okrągłego stołu. Nie? Bo myślę, że te takie harce polityczne, które odstawia tam Kaczor, czy Donald, czy ktokolwiek jeszcze inny, no to jest taka zagrywka dla mas. Nie? I papież, kiedy wypowiada te słowa, on też odwołuje się do masowego oddziaływania. Nie? Oczywiście jest to na zlecenie, i tu mówiliśmy, na czyje zlecenie, to tylko nasza telewizja, dzięki pani Hani Shen, podała tę informację, że papież jest na sznurku komunistów chińskich, że dostaje rocznie 2 miliardy dolarów i jest opłacany i szantażowany. Watykan, teraz dzisiaj kardynał francuski się przyznał do zgwałcenia dziecka. Oczywiście nic już mu za to nie grozi, jest emerytowanym kardynałem, ale to pokazuje jako przykład, że to są fakty, nie? Że on już się przyznał. To nie są jakieś tam podejrzenia, że ktoś rzuca oskarżenia sprzed 30 czy iluś tam 35 w jego przypadku zdaje się lat. Cała ta klika watykańska, najwyższa hierarchia Kościoła katolickiego, to jest banda różnych zbrodniarzy. Albo oszustów finansowych, albo zboczeńców, albo właśnie gwałcicieli dzieci, tak jak ten francuski kardynał. I jeden z chińskich dysydentów powiedział jasno, firma Huawei ma urządzenia informatyczne w całym Watykanie. Czyli ma ogromne, można powiedzieć, zasoby kompromitujących materiałów na biskupów, księży, kardynałów i papieża katolickich. Nie? I do tego, czyli mają bat w postaci nagrań, w postaci materiałów kompromitujących Watykan i jeszcze, żeby dobrze służyli sprawie komunizmu światowego, no to dostają 2 miliardy dolarów rocznie łapówki. Zobaczcie, tu jest wojna, tutaj Chiny komunistyczne popierają w sposób wprost Putina w mordowaniu niewinnych ludzi, kobiet, dzieci i tak dalej, a papież Franciszek przedłuża w tym samym czasie tajną umowę z komunistami chińskimi, zdaje się, o kolejne 2 lata. Kiedy nawet katolicy chińscy prosili go, kardynał Zen, kardynał z Hongkongu, no prosili go, papieżu, nie rób tego, nie zdradzaj katolików chińskich, którzy wiernie służyli kościołowi, a ty ich zdradzasz, kolaborując z Xi Jinpingiem. No to papież oczywiście nie słucha tych katolików, tylko właśnie z tych powodów, o których mówimy, podpisuje dalsze porozumienie. I on będzie mówił tak, jak to jest w interesie komunizmu, na każde zawołanie. A ze względu na to, że teraz, jak wiemy, zwiększyła się presja na Ukrainę, żeby przyjęła rozwiązania jakieś dyplomatyczno-pokojowe i to zarówno zza oceanu takie głosy, jak i tutaj, z różnych kierunków, nie? Nawet Ukraińcy odpowiedzieli na to, prezydent Zełenski powiedział, że 5 punktów muszą spełnić Rosjanie, no jednym z podstawowych, czy 2 podstawowe, no to są te, że muszą wrócić do granic sprzed wojny, czyli oddać wszystkie ziemie ukraińskie i muszą ukarać zbrodniarzy wojennych. To są zaporowe warunki, to wiadomo, że przecież Rosja tego nie spełni, ale pokazuje, że jest ogromna presja teraz na Ukraińców, żeby zgodzili się na pokój, a to oznacza, że jednocześnie będą działania prowadzone wybielające Rosję. Nie? No, no bo że jak Ben ma być, wiecie, z Hitlerem, no to wszyscy wiedzą, szubienica, tam zbrodniarze hitlerowscy, Norymberga się nie gada, nie? Czyli teraz trzeba będzie operację właśnie dowartościowania Rosji, nie? I on właśnie mówi, że to są humaniści. Nastajaści humaniści. A tam walczą jacyś zbiry, jacyś żołnierze, jacyś, nie wiem, marsjanie i tak dalej. Czyli papież realizuje zamówienie Kremla, oddziaływując na maluczkich. Bo owszem, ktoś tam powie, a ruski papież, tam ktoś przestanie chodzić do kościoła, ale na masę to będzie oddziaływało na takiej zasadzie. No, a może, no przecież rzeczywiście, no wszyscy nie mogą być tam źli, nie? To jest rozmiękczanie umysłów ludzi na Zachodzie. To jest oczywiście też rozmiękczanie umysłów Ukraińców.
Porozmawiajmy trochę o tym Zachodzie, bo mówiłeś o tej presji z zagranicy na Ukraińców, że będzie coraz większa, czy już jest duża, żeby gdzieś tam przystąpili do tych rozmów pokojowych. Mamy dzisiaj, teraz już się zaczęły wybory, te środka kadencji, te midterms do kongresu w Stanach Zjednoczonych. Porozmawiajmy może na początek o tych republikanach, tak? No bo to kiedyś mocnośmy się tym emocjonowali. Pamiętam, nawetśmy robili jakiś wieczór wyborczy, nawet na te wybory jeszcze no to kilka lat temu. Nie, ale mówię o tych midtermsach właśnie. Rosjanie też, bo mówisz, że Rosjanie też będą się pokazywać jakie takie gołąbki pokoju, no ale ten właśnie właściciel tych najemników, Jewgenij Prigożyn, on mówi, że oni po całym świecie ingerują w wybory, w Stanach też ingerowali, będą ingerować, tego się tam za bardzo nie wstydzą. No i dlaczego, może pierwsze pytanie, dlaczego republikanie nie chcą wspierać Ukrainy? Możemy pokazać najpierw wystąpienie pani Marjorie Taylor Greene, chyba tak to się czyta, to jest członek Izby Reprezentantów, krótko, ale no, bardzo treściwie wypowiada się na temat pomocy amerykańskiej dla Ukrainy.
Democrats have ripped our border wide open, but the only border they care about is Ukraine, not America's southern border. Under Republicans, not another penny will go to Ukraine.
Podobna wypowiedź już była 18 października. Lidera Republikanów w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy powiedział: myślę, że ludzie będą siedzieć w środku recesji i nie będą wysyłali czeków in blanco. Po prostu tego nie zrobią. Nie będzie darmowych czeków in blanco. Chodzi o wsparcie właśnie Ukrainie. No, PAP wczoraj chyba przekazywał wypowiedź anonimowego tutaj postaci od Republikanów, że no dalej będą kontynuować wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale to gospodarcze już może niekoniecznie. Jak to jest? Dlaczego Republikanie no, mówią, że nie będą wspierać Ukrainy? No mówią, że ważniejsza jest ta granica z Meksykiem, a nie jakaś tam ukraińska.
Trzeba najpierw podkreślić, że nie wszyscy Republikanie, tylko jakaś część Republikanów, akurat pani Marjorie Taylor Greene, to jest znana z takich najbardziej odjechanych wystąpień i teorii, bo tam te różne Pizzagate i antyszczepionkowe i tam oskarżała, że, znaczy sugerowała, że pożary w Kalifornii tam zostały wywołane przez tam promień z kosmosu, z satelity, takie tam tego typu sprawy. No ale ona jest jest w tych, u tych republikanów i tam jest trochę takich ludzi. No już skoro lider republikanów w kongresie czy w Izbie Reprezentantów tak mówi, to widać, że jest to mocne i rozpowszechnione stanowisko. Myślę, że to jest kwestia tego, że no, Republikanie dopuścili, czy generalnie ta prawa strona w Ameryce dopuściła, żeby się tacy ludzie będący pod silnym wpływem Moskwy lub Pekinu lub obydwu przedostali wzwyż. Tak, tak bym to oceniał.
To, co mówisz, też dzisiaj mogę Państwu zacytować. Gazeta Prawna pisze o tych wyborach właśnie. Term wskazuje, no, że to tak jak powiedziałeś, Republikanie nie są tutaj monolitem, są ludzie, którzy bardzo wspierają Ukrainę. Gazeta Prawna pisze tak. Jest niemal pewne, że w nowym kongresie po tych właśnie dzisiejszych wyborach głośna mniejszość tych sceptyków pomocy Ukrainie się zwiększy. Część najbardziej ukraińskich kongresmenów prawicy, Liz Cheney czy Adam Kingsinger, odejdzie z Izby, podczas gdy znaczne szanse na wejście ma szereg sceptyków, na przykład Joe Kent ze stanu Waszyngton, który twierdzi między innymi, że Władimir Zełenski został zainstalowany przez Stany Zjednoczone w ramach kolorowej rewolucji, czy też polskie nazwisko J.R. Majewski z Ohio, który z kolei uważa, że Ukraina nie powinna otrzymać ani centa, dopóki USA nie zapanują nad swoją inwazją migrantów z południa, czyli ta sytuacja wśród republikanów oni tutaj mówią, że jeszcze się pogorszy.
Trzeba powiedzieć, że wcale w skali budżetu nawet obronnego Stanów Zjednoczonych to nie są takie wielkie sumy. Dużo większe sumy szły na Afganistan i z niewielkim skutkiem.
I zostawiono cały ten sprzęt tam.
Tak, duże sumy na, też na Izrael, no tutaj z jakimś skutkiem, no, że Izrael faktycznie
ale to oni też chyba są przeciwni bronić w Afganistanie.
Natomiast no, Ukraina no, to jest taki no, parę tygodni budżetu, jakby tak podzielić, budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych. To nie są takie ogromne sumy, że oni tutaj jak nie dadzą na Ukrainę, to nagle rozwiążą tymi pieniędzmi tam te swoje problemy. To się da zrobić i to. Szczególnie, że jak się no, pozwoli Rosji na działanie swobodne, no to będzie trzeba wydać dużo większe pieniądze i jeszcze pewnie amerykańscy żołnierze będą musieli być zaangażowani wkrótce do walki z Rosją bezpośrednio.
Dlaczego, skoro to nie są takie duże kwoty, no to Republikanie w ogóle poruszają ten temat. Publikowaliśmy w zeszłym tygodniu chyba wywiad tak mocno poruszający z naszym przyjacielem ze Stanów, z Wiktorem, urodzonym w Rosji. On mówił, że od lat jest właśnie konserwatystą, głosuje na republikanów, ale teraz nie zagłosuje, bo właśnie zacytował tą wypowiedź przewodniczącego w Izbie Reprezentantów, że trzeba zmniejszyć tą pomoc. Nie pamiętam, czy on powiedział, że w ogóle się nie wybierze na wybory, czy zagłosuje na demokratów, no ale no, stracili wiernego wyborcę od dawna. Dlaczego oni? Czy to jest tak jak PiS trochę, że uderzają właśnie w jakieś tam nuty, że wielu Amerykanów powie, no po co my gdzieś tam na drugim końcu świata się angażujemy, skoro u nas jest bida?
Na pewno tutaj zadziałało kilka czynników. Część z nich to tradycyjne czynniki historyczne, ale one są moim zdaniem mniej tutaj istotne. Dlatego na pierwszym miejscu wymienię agenturę komunistyczną w Stanach Zjednoczonych, agenturę chińską i rosyjską. Agentura chińska widzieliśmy, że była bardzo aktywna w ostatnich wyborach. Teraz no, Rosja oficjalnie się praktycznie przyznaje do ingerencji w wybory amerykańskie. A ingerencja w wybory to jest też ingerencja w myślenie Amerykanów. To nie chodzi tylko o maszyny do liczenia głosów, bo to w Rosji się tak załatwia, nie? Chociaż też tam propaganda cały czas pracuje.
Rosy mają maszyny?
No nie maszyny, ale mają automaty
nie, może
ludzkie.
Mają.
Kałasznikow do liczenia głosów. Nie? I tam zawsze wyjdzie właściwy wynik. Niekiedy tylko 100% przekraczają w ramach tej rewolucyjnej gorliwości.
Ale często to te plany przekraczali no to pięcioletnie i tak dalej. To i tutaj też
trzeba
może
przekraczyć. No coś to na przeszkodzi. W każdym razie na pewno ogromna ilość dezinformacji, jaka działa ze strony Kremla, ze strony Pekinu, to jest coś niebywałego. Jak świat zachodni, no w ramach wolności słowa jest nieodporny na dezinformację i komunistyczną propagandę. Czyli to jest pierwsza rzecz, nie? Że tutaj demagogia, fałszywe zestawienia faktów, podgrzewanie emocji, nie? No bo to, co powiedzieliście, przecież można chronić i granice z Meksykiem, i wspierać Ukrainę. To przecież są te same działania, znaczy przeciwko komunizmowi, nie? No bo to przecież komuniści, kato komuna tę no, presję na Stany Zjednoczone wprowadza, tę presję demograficzną z południa, z Ameryki katolickiej, czyli łacińskiej, nie? Także to jest likwidowanie tego samego zagrożenia, działanie na tych dwóch frontach, a oni sztucznie, demagogicznie przeciwstawiają, nie? Dalej rozpętają szerowanie przeróżnych takich fake newsów, takich jakichś bezsensownych teorii spiskowych, nie? Że wyborca republikański, no naprawdę w dobie internetu staje się coraz bardziej wrażliwy na przeróżne fake newsy i nie potrafi ich weryfikować. To, co podałeś, te dwa przykłady, to takich jeszcze jest dużo, dużo więcej. Także Rosjanie i uczący się od nich komuniści chińscy doskonale operują dezinformacją w przestrzeni Stanów Zjednoczonych, ogólnie świata zachodniego. Dalej mają swoich polityków, nie? Nie wiadomo, czy ta pani, która mówi, to jest pożyteczna idiotka, czy też jednak nie taka głupia, nie? No nie wiemy, nie, tego, ale...
Ale się domyślamy.
Ale się tam jakoś domyślamy. No oprócz całej oczywiście sztabu pożytecznych idiotów, którzy będą propagandę rosyjską szerzyć, no to na przykład papież Franciszek nie należy do pożytecznych idiotów. To jest agent Kremla, papież Putina na sztywno, nie? To jest oczywista oczywistość.
Cały
to
John Birch Society na przykład, oni no też właśnie teraz przecież przejdę. Oni najchętniej by się zamknęli właśnie w tej XVIII-wiecznej skorupce i żeby Ameryka w ogóle nie ingerowała poza swoimi granicami. Afganistan zły, Irak zły, teraz pomaganie Ukrainie złe. Wycofajmy się.
Teraz przejdę do tych czynników historycznych.
To nie są pożyteczni idioci.
No nie, ale oni żyją, tak jak powiedziałeś, troszeczkę w starej Ameryce, w starym, nawet powiedziałbym w starym świecie. Czyli pierwszy główny czynnik to jest agentura działająca zarówno w mediach, na uniwersytetach, w kościołach, czyli dezinformacja plus agentura uplasowana, już agentura wpływu sztywna, uplasowana w mediach, na twardo, w Twitterach, w różnych tam rzeczach i tak dalej. Przecież Musk jak przejął Twittera, to od razu wyrzucił tam paru tych, którzy byli związani z Chinami komunistycznymi. Z kim tam jest
związany?
A Musk związany,
teraz z kolei republikanów.
Z kim jest związany Musk, nie rozstrzygam, ale tylko pokazuję, że od razu wyrzucił ludzi, którzy, że tak powiem, robili zadania na rzecz komunistów, nie? Czyli to, że mamy agentów wpływu rozlokowanych właśnie przez komunistów w wolnym świecie, to jest oczywisty czynnik. Nie? Teraz drugi czynnik historyczny. Doktryna izolacjonizmu, że Stany Zjednoczone powinny się zajmować tylko, można powiedzieć, sobą i nie ingerować w politykę światową, a na pewno nie ingerować militarnie, nie wysyłać wojsk i tak dalej. Ta doktryna, i tu rzeczywiście wielu konserwatystów, John Birch Society jest zdominowany przez tę doktrynę, chociaż wyłom robią, no bo chcieli tu angażować się w Polskę, widzieli sens budowania takich też ruchów wolnościowych na całym świecie, czyli to jest trochę wbrew. Także wychodzą z tej doktryny izolacjonizmu, to w obronie John Birch Society, a jeśli chodzi o tę doktrynę, ona jest z dwóch powodów absolutnie nie do przyjęcia w dzisiejszym świecie. Po pierwsze, z powodów technologicznych. W XIX wieku, kiedy jeszcze tam pływały żaglowce i zaczęły parowce, czy jakieś tam inne statki i tak dalej, okręty pływać, no to można było takie kucypały opowiadać, nie? Że można się zamknąć w jakimś państwie i tam tworzyć niezależną od świata przestrzeń. Nie? Dzisiaj w dobie nowoczesnych technologii, w dobie komunikacji globalnej, w dobie, można powiedzieć, połączeń ekonomicznych, już nie mówię o internecie, ale o ekonomicznych globalnych, nie da się z sukcesem przeprowadzić żadnego izolacjonizmu, chyba że Korea Północna, ale też nie za bardzo im idzie, bo...
Ciężko sukces tutaj.
Bo cały czas są na garnuszku.
Teraz oni podobno z kolei amunicję wysyłają do Rosji.
No tak, ale wcześniej to cały czas głodowali, żarli jakieś liście na drzewach.
Dalej może głodują.
I trzeba było im dostarczać do tego ich kibucu jedzenie, nie? I tam, bo inaczej by no, nie przeżyli tego. Także pokazuje, że tutaj dzisiaj z punktu widzenia rozwoju technologii Stany Zjednoczone, jeśli chcą zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, muszą być obecni w całym świecie. Muszą być obecni w całym świecie, czyli z przyczyn technologicznych ta doktryna jest fałszywa. Po prostu świat się zmienił. No i drugie, to jest niechrześcijańska doktryna. To jest niebiblijna doktryna. Jakbyście sobie otworzyli Nowy Testament, szczególnie Księgę Apokalipsy, to tam zobaczycie konflikt światowy. gdzie nikt, żadne państwo nie potrafi i nie może być neutralne. Nie? Tylko widzimy konflikt światowy, widzimy armię nowego świata, która chce podbić cały świat, niszczyć, podbijać, brać w niewolę i tak dalej. Nie? Czyli jeśli Stany Zjednoczone zamknęłyby się w tylko swoim obszarze, no to można powiedzieć, dają tym siłom zła, które budują rząd światowy, dają, można powiedzieć, nieskrępowane możliwości działania.
Czy to w takim razie,
działania.
Patrząc
w
tego, co się
przyjdą do tych Stanów Zjednoczonych,
likwidują Stany Zjednoczone.
Czy to w takim razie dobrze, że wygrał Joe Biden z Donaldem Trumpem?
To wiesz, to nie jest taka odpowiedź zero-jedynkowa, bo na jednych polach można odpowiedzieć dobrze, na przykład jeśli chodzi o zarządzanie wojną z Rosją na Ukrainie, no to dobrze, nie? To tu ma sukcesy, tu robi dużo, nie? Mógłby robić więcej i o tym mówiliśmy wielokrotnie.
Pewnie by mógł robić mniej.
Pewnie by mógł robić mniej, także mówię, no nawet tutaj, wiesz, no można powiedzieć, no trzy z plusem, no ale to nie jest taka łatwa odpowiedź. Nie? No zobaczymy po tych midterm wyborach, co będzie, czy rzeczywiście te głosy szaleństwa i ruskiej agentury w kręgach republikańskich się nasilą, czy też to jest tylko jakaś retoryka chwilowa.
Donald Trump ma coś ogłosić, tam już zdaje się
15 listopada,
czyli już za parę dni. Spodziewają się, że ma ogłosić start w wyborach prezydenckich, bo one w sumie już nie tak za długi czas, bo w Stanach tam krócej ta kadencja trwa. Co byś teraz powiedział, na kogo mają Polacy głosować w Ameryce? No bo dla Ameryki no to mówi się, że dobrze dziś republikanie, ale dla, tak mówisz z tego, co wy mówicie, dla nas na przykład, dla Polaków, dla Polski gorzej, no bo Ukrainie nie chcą pomagać, a to jest dla nas konflikt z Rosją, no to tam jest jednak dużo ważniejszy niż gdzieś tam jakiś dobrobyt w Stanach Zjednoczonych.
Szczęśliwie w Stanach nie są ci członkowie partii tak uwiązani partyjnie jak w Polsce do wodza partii, więc można wybierać sobie kandydatów, nawet niezależnie od partii, którzy uważamy, że będą robić to, co uważamy za dobre, i na nich zagłosować. I jak mówimy, w partii republikańskiej są różni kandydaci, nawet w partii demokratycznej też są rozdziały i tu nie ma żadnej dyscypliny partyjnej, że potem on się musi słuchać i zagłosować tak jak tam lider, ten powiedzmy Kevin McCarthy na przykład każe.
Tak jak u Kukiza też, bo tam też nie ma.
Także trzeba...
No ale tam mają głosowanie, że tak powiem, już nie na kanapie, tylko na dwóch krzesłach chyba.
Na pilocie.
Szczególnie jak teraz pan Tyszka odchodzi.
No ale właśnie Kukiz mi, że nie wiem, czemu on odchodzi, bo nie było.
Także trzeba, no tam trzeba w swoim okręgu sprawdzić swoich kandydatów, no każdy musi zobaczyć, no, to są wybory teraz i do całej Izby Reprezentantów, do tam 1/3 Senatu, też prawie 30 chyba stanów gubernatorów wybiera, także sporo do wybierania.
Zapytam jeszcze, bo tak tłumaczycie jakieś historyczne te sprawy, izolacjonizm, nie? Patrzenie no, pod kątem właśnie, co jest dobre dla Stanów Zjednoczonych, no bo to takie argumenty padają, dlaczego tej Ukrainie nie pomagać. No ale z drugiej strony pamiętam, cały czas mówiłeś, że Stany jako wzór, chrześcijańska demokracja, chrześcijańskie państwo, że tam tyle tych chrześcijan...
Republika,
że tyle tych chrześcijan. No ale patrząc tak, no dla nas oczywiste jest, co się na Ukrainie dzieje, w Polsce, no bo okej, no my mamy dużo Ukraińców, widzimy za granicą w mediach cały czas, widzimy tutaj jakby stanięcie po właściwej stronie, pokaz, widzimy to bestialstwo Rosjan, co tam się dzieje, morderstwa, grabieże, gwałty, tego jest full, to jest dla Polaków, myślę, oczywiste, uczciwych Polaków. No a w Stanach Zjednoczonych jednocześnie słyszymy, że na przykład Wiktor mówi, że od żadnego pastora nie słyszał chyba nawet stwierdzenia wojna na Ukrainie, tylko jakiś tam kryzys, coś tam, tragedia.
Od żadnego pastora z kościołów tak zwanych słowiańskich.
Jest tylko odosobniony głos, tak? Bo to, to podobnie słyszeliśmy od tego pastora, Disaster Pastor, też on mówił, że mało jest tych głosów potępiających.
Ale on się, w takim razie, zobacz, angażował wprost
nie, no,
po stronie
oczywiście
Ukrainy.
Tak, no nie mówię, że nie ma przypadków, no ale widzimy po tym konserwatywnej właśnie chrześcijańskiej stronie często głosy, że to gdzieś tam wojna, na przykład taka cywilna, tak? Civil war, czyli że to jest pomiędzy, że w jednym kraju, domowa. Że to domowa, tak, że Ukraińcy sami są sobie winni. No takie prorosyjskie głosy. Dlaczego tam nie ma takiego zwykłego współczucia? Dlaczego to nie góruje nad jakimiś właśnie wizjami tam XVII-wiecznej teorii, jak to państwo powinno amerykańskie funkcjonować? To no to, nie wiedzą, nie
to
mają
pokazuje,
mediów.
No właśnie to mówiłem, że Rosja zadbała
TVP
o... Rosja zadbała o dość pokaźną dezinformację społeczeństwa amerykańskiego. Kiedyś to społeczeństwo uzyskiwało, można powiedzieć, wzorce, kierunki moralne bezpośrednio z Biblii. Wielu Amerykanów no, poświęcało godzinę, więcej każdego dnia na osobiste studiowanie Biblii. Nie? Do tego jeszcze możemy to zobaczyć na przykład na filmie Patriota, gdzie, że tak powiem, rozgrywały się kluczowe dyskusje polityczne w poprzedniej Ameryce, tej, którą ja wychwalam, nie? Jeśli chodzi o zbudowanie państwa, no to właśnie w kościołach. To pastorzy, że tak powiem, dawali przestrzeń do dyskusji, dawali też...
Teraz jakoś nie dają.
Poczekaj, jeszcze dokończę. Dawali też wskazówki, duchowe wskazówki, tak jak ja przed chwilą to zrobiłem, mówiąc o konflikcie światowym i o doktrynie izolacjonizmu. Można na podstawie Biblii pokazać, że jest to fałszywa doktryna. A teraz, i to mówiłem już po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w 2018 roku, można sobie to sprawdzić, serię nauczań po powrocie taką zrobiłem, jak wypędzić komunistów z kościołów. Jak wypędzić komunistów z kościołów. Nie? I to nauczanie jest też po angielsku. Ono nie straciło niczego na aktualności, a wręcz zyskało, można tak powiedzieć. W 2015, jeszcze wcześniej, mówiłem o sojuszu Kościoła katolickiego i Watykanu z Imperium Zła. To też nie straciło na aktualności. Widzimy to w każdej sytuacji. Obowiązkiem pastorów, ich podstawowym zadaniem jest przygotowywanie ludzi do wyzwań, które niesie przyszłość, nie? Mówię już w kościołach, nie? No bo na zewnątrz, no to mają głosić Ewangelię i zdobywać ludzi dla Chrystusa, a kiedy już są w kościołach, to mają ich prowadzić.
Ale dlaczego w tych Stanach
do końca,
w takim razie tak źle? No bo
trzeba
jak powinno być,
ich prowadzić do gotowości stawienia czoła przyszłym zagrożeniom, nie?
Dlaczego to się nie udało?
Wzrastali w Chrystusa. Ponieważ w tych nauczaniach też to wyjaśniam, nawet i to John Birch Society też tu podobną narrację przekazuje, już szkoły biblijne i seminaria w Stanach Zjednoczonych zostały przejęte przez komunizm. I to się dzieje.
Przejęte w takim sensie przez właśnie środowiska lewicowe, tak? Tak to rozumiem, a te środowiska lewicowe jednak Ukrainie chcą pomagać, a właśnie ci konserwatywni Amerykanie mniej chcą pomagać.
Nie jest...
Jak byliśmy w Stanach Zjednoczonych, no to przecież John Birch Society właśnie mówiło, że są komuniści w kościołach. Myśmy widzieli w tych kościołach nauczanie, jak to trzeba tych imigrantów przyjmować z Meksyku i tak dalej. No ale teraz właśnie Ci ludzie od tych imigrantów z Meksyku, powiedzmy, pomagają tej Ukrainie, a ci konserwatyści nie chcą pomagać.
Oczywiście tu, tak jak wcześniej Czarek powiedział, także w partii demokratycznej są podziały, czyli wśród lewaków. Także zobaczcie, wśród polskich lewaków też są wojenki. Na przykład Krytyka Polityczna zbierała chyba na drony, a pani Środa, Magdalena, profesor, zaatakowała Krytykę Polityczną, czyli takiego, no myśleliśmy, że lewaka czerwonego jak cegła, nie? A on staje po stronie Ukrainy, nie? Także zobaczcie, że w polskim lewactwie, czy w środowiskach takich lewicowych, no też jest naparzanka, publicznie się krytykują. Stąd dzisiaj te podziały lewica-prawica naprawdę są już nie takie oczywiste, jak jeszcze powiedzmy 30 czy nawet 10 lat temu, nie?
I 30 deputowanych partii demokratycznych wystosowało list do Bidena, żeby były rozmowy, żeby to dyplomatycznie wszystko rozwiązać, zakończyć wojnę w Ukrainie. Potem wycofali ten list, bo zobaczyli, że tam bez konsultacji, chyba że się niedobrą reakcją spotkał.
Także...
No ale no, jednak teraz ci demokraci rządzą, no i ta Ameryka popiera tą Ukrainę, pomaga. Czyli te władze tej partii demokratycznej no, zachowują się w tym przypadku dobrze, a republikańskiej nie wiemy, albo wiemy, że raczej podejrzewamy, że mogłyby no,
Trump,
nie za dobrze.
Trump wypowiada się głupio, nie? Tak. To znaczy szkodliwie, nie?
Nie tylko Trump, ale dużo by można
to
cytować.
To mówimy
nie?
o przywództwie. Tu Biden-Trump, no to te dwie wizje się tam w ostatnich wyborach zderzały. No ale pytasz, kto to przejął, nie?
Dlaczego ci chrześcijanie, ta Ameryka chrześcijańska tak głupio postrzega wojnę w Ukrainie? Dlaczego nie są w stanie jednoznacznie tego potępić, określić, zobaczyć, stwierdzić, co to tam się dzieje, stanąć po właściwej stronie?
Ogólnie chrześcijańska Ameryka jest zjawiskiem bardzo złożonym. To nie ma jednego kościoła chrześcijańskiego w Stanach Zjednoczonych, nie? To jest bardzo wielki zbiór różnych wolnych kościołów. Są tam takie wiodące denominacje, jak południowi baptyści i tak dalej, ale to...
No, wiesz, no Polska też jest złożonym krajem. Wiele ludzi czy środowisk bardzo odległych od siebie jednak pomaga Ukrainie, czy właściwie
ja
staje.
Ja już odpowiedziałem na to pytanie. Chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych zostali, czy sami się oderwali od osobistej lektury Pisma Świętego. Nie? Oni żyją życiem światowym, też właśnie ciągle tam materializm, konsumpcjonizm, kredyty, strach, walka o przetrwanie i tak dalej. I na relacje z Bogiem, na czytanie Słowa Bożego, na szukanie mądrości w Słowie Bożym jest naprawdę mało czasu. I teraz pastorzy...
Demokraci chyba też nie mają na to czasu.
Poczekaj.
Też poszli w ten konsumpcjonizm.
Tu nie mówimy chrześcijanie demokraci, bo w partii demokratycznej jest bardzo wielu chrześcijan z kościołów protestanckich, nie?
No to co, tamci czytają Biblię no to... i nie poszli w konstytucjonizm?
Ale jakbyś mógł nie przerywać, to ja bym ten pokazał cały problem, nie? Że chrześcijanie, a to jest sól Ameryki, zostali oderwani od Pisma Świętego. Nie? Teraz co robią pastorzy? Jedni pastorzy, no to tak jak my mniej więcej próbujemy to robić, no staramy się no jednak zawrócić ten trend i zwrócić ludzi do silnej więzi z Jezusem, dać silną formację, nie? Ale to nie spotyka się, że tak powiem, z zadowoleniem społecznym, nie? Dlatego spora część pastorów z jakichś różnych koniunkturalnych przyczyn zaczyna się dostosowywać do tych ludzi, którzy mają płytką więź z Chrystusem. Czyli Kościół zamiast ich prowadzić w górę, prowadzi ich w dół albo bawi się z nimi w piaskownicy. To jest problem dzisiejszych kościołów amerykańskich. Nie? I teraz z tej sytuacji naprawdę nie ma łatwego, dobrego i szybkiego wyjścia.
No właśnie, czy są w ogóle jakieś nadzieje? No bo tak, jak ci konserwatyści wybierają głupio, czy są prorosyjscy, no przecież do lewaków też nie będziemy tych chrześcijan odsyłać. Gdzie tam jakąś nadzieję widać w tych Stanach Zjednoczonych? Czy w ogóle jakoś widać?
Trudne pytanie, no parę lat nie byłem w Stanach Zjednoczonych, także mam, że tak powiem, od naszych przyjaciół bardziej informacje. No wczoraj rozmawialiśmy z tym Wiktorem i no obraz kościołów, szczególnie tych słowiańskich, nie, takich rosyjskojęzycznych, gdzie są właśnie z całego ZSRR ludzie, dużo Ukraińców, ale też dużo Rosjan, no to są kompletnie zaorane przez propagandę sowiecką, znaczy putinowską. Nie? To tu wielkich nadziei ja bym nie miał. Nie? Oczywiście to nie znam szerszego kontekstu, to nie mam jakichś tam wyników badań i tak dalej, nie? Tylko z jakichś jednostkowych takich rozmów wyprowadzam i z obserwacji tych politycznych. Nie? Niewiele kościołów dzisiaj idzie w kierunku mądrości biblijnej. I gdybyśmy przeczytali Pismo Święte i proroctwa biblijne, no to kiedy Jezus mówi o swoim przyjściu, to w pewnym momencie tak mówi, ale czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi? Nie? Czyli sam Jezus daje nam wskazówkę, że w tych czasach ostatecznych Kościół Jezusa Chrystusa będzie bardzo, że tak powiem, w opłakanej kondycji. Nie? Kiedy czytamy z kolei w Księdze Apokalipsy o stanie kościołów, no to zobaczcie, na 7 kościołów tylko 2 są pochwalone. I to jeden kościół historyczny, który już przestaje istnieć, a tylko jeden kościół Filadelfii, miłość braterska, nie? Tylko jeden kościół na 7, no powiedzmy na 6, niech będzie, czy tam na kilka, czyli zdecydowana mniejszość, to jest kościół wierny Jezusowi i wierny Jego Słowu. Nie? Także no, to jest dla mnie oczywista oczywistość, w którym kierunku mamy iść. Tylko że nie wszyscy chcą iść, bo to się nie opłaca na poziomie, że tak powiem, materialnego czy społecznego sukcesu. No. I teraz ilu będzie takich, którzy zapłacą cenę posłuszeństwa Chrystusowi, cenę uczniostwa? To jest odpowiedź o przyszłość cywilizacji. Jakbyście wzięli książkę poprzednią profesora Zybertowicza, Samobójstwo oświecenia, no to on tak kończy. On mówi, przyszłość cywilizacji zależy od tego, ilu znajdzie się ludzi, którzy za najwyższą wartość wezmą Chrystusa i wierność Jego słowu.
W tym temacie
to jest, dlatego ten czynnik duchowy jest kluczowy dla polityki. Jest kluczowy w ogóle dla przyszłości świata.
Dwa głosy naszych widzów. Johnny Walker. Trzeba jeszcze wykonywać wolę Boga, nie tylko słuchać. I drugi, Damian Górnik. Prawica w ogóle na świecie wobec wojny w Ukrainie to dla mnie wielki zawód.
To pokazuje, jak bardzo macki Putina, że tak powiem, tu Dugin taką koncepcję przyjął, znaczy wytyczył i Putin ją realizował, że trzeba przejąć wszystkie najmniejsze środowiska opiniotwórcze w świecie zachodnim. I Rosja przejmowała zarówno ruchy lewackie, bo ty pytasz, no ale to lewacy i tak dalej, nie?
No i trzeba powiedzieć, że na przykład, nie wiem, Niemcy czy Francja, tam prawica teraz nie rządzi, a są mocno antyukraińscy, prorosyjscy.
I wszystkie środowiska prawicowe, prawackie i tak dalej. I teraz zobaczcie, mamy zlot, co PiS zrobił, zlot tych partii prawicowych w Warszawie tuż przed wojną Putina, parę miesięcy. Salvini, Orban, Le Pen, wszystko zwolennicy Putina się okazało.
Okej, przechodzimy w takim razie do ogłoszeń. Jak widzicie, nie ma u nas łatwych pytań, łatwych odpowiedzi, no bo na pytanie, na kogo głosować w takim razie w Stanach Zjednoczonych, nie ma łatwiej odpowiedzi. Jakbym zapytał w Polsce, to też chyba byście łatwiej odpowiedzi mi nie podali.
Przecież od paru lat.
Że nie ma na, no ale
nie ma na kogo
to jest trochę
głosować,
słaba odpowiedź.
No, ja wiem, że słaba, ale no nie mam lepszej. No.
Także tak widzicie, że u nas nie boimy się... trudnej dyskusji, jeżeli...
Ale myślę, że w Stanach Zjednoczonych to tam jeszcze się tam coś znajdzie. Coś się tam znajdzie. Nie wiem, czy w każdym okręgu,
no,
ale...
No właśnie, nie wiadomo, czy... Ale jeśli patrzeć po całej partii, no to już to trzeba podjąć łatwą decyzję. Jedni albo drudzy, nie? Bo to też głosy tam przecież są liczone w sumie.
No tam,
nie?
Bo niekiedy jest tak, że no, o mandat tam senatora na przykład walczy dwóch kandydatów liczących się i może być głupek czy ruski agent z partii
miejscu,
republikańskiej, a w miarę rozsądny człowiek na przykład
na piątym
w
miejscu,
ukraińskiej z, mówię już, kiedy praktycznie dwóch liczących jest się z partii demokratycznej. No i weź tu radź, nie? Tutaj dlatego my mówimy. My staramy się ludziom pokazywać, jak oceniać rzeczywistość, dawać informacje, pokazywać, zobacz, ten to mówi, ten to robi, takie owoce są, takie są fakty, no a już no, ludziom, że tak powiem, zostawiamy tu wykorzystanie tych informacji, tej wiedzy i tego, można powiedzieć, wzorca oceniania.
Także jeżeli to, co robimy, wam się podoba, jeżeli nasze programy wam się podobają, prosimy jeszcze raz o subskrypcję naszego kanału, polubienie tego naszego dzisiejszego filmiku, komentarz także, co wy myślicie na temat tego, co się dzieje. Nie mówię teraz o komentarzach na czacie, bo one zginą za chwilę, ale prosimy was o komentarze potem na dole, pod filmem, jak już skończy się nasza transmisja. Zachęcamy was też do wsparcia naszej telewizji idźpodprąd.pl/wsparcie. Przypominamy o naszym comiesięcznym challenge'u, czyli 1000 osób, które wsparło telewizję Idź Pod Prąd. W poprzednim miesiącu, no to już było tak tuż, 1001 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Prosimy was teraz, żeby ten finisz nie był tak emocjonujący. Zachęcamy was, tak jak mówiłem wcześniej, do kontaktu także telefonicznego. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd o 18:00 zapraszamy na dogrywkę.
Będziemy strzelać gole PiSowi. Temu, jak on? Bort?
Nie, Kownacki.
Kownackiemu, tak?
Kownacki jest też taki Bartosz. Zawodnik. To też,
Bartosz tak. Kownacki, strzelanie goli.
On chyba negocjował coś w Stanach Zjednoczonych, chyba te patrioty. Zachęcamy także do...
To nie znaczy, że ktoś zrobi coś głupiego, to nie może powiedzieć... Znaczy zrobi coś dobrego, to nie może powiedzieć też czegoś głupiego.
Tak jest. Zachęcamy do zajrzenia na portal idźpodprąd.pl. Tam znajdziecie notkę Cymański o Kaczyńskim. To niefortunna wypowiedź. Wspomnienie z wczorajszego gorącego programu. Zachęcamy też do zajrzenia do sklepiku. Tam znajdziecie dwie nowe pozycje, nowe książki, tak jak mówiliśmy już wcześniej, Joe Łosiak, Rewolucja Jezusa, a także Piotr Setkowicz, Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji. A Joe Łosiak jutro jest w Krakowie w środę o godzinie 18:00. Możecie zobaczyć teraz adresy. Jest tam także Kraków, także zachęcamy do odwiedzenia, do spotkania się już z Joe Łosiakiem. Dzisiaj mam jeszcze kawałek ogłoszeń. Podziękowania od Józefa Midora z klubu Idź Pod Prąd Londyn dla wszystkich, którzy pomogli mu w akcji sprzątania grobów polskich bohaterów w Londynie. Dziękujemy także panu Tomaszowi Balcerowskiemu, to jest sekretarz, wicekonsul w ambasadzie w RP. On dostarczył, zawiózł pod dom Józefowi znicze, dał mu też koordynaty, prosił szczególnie o odnalezienie grobów ludzi z polskiego rządu na uchodźstwie. Także jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy także wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji. Co jeszcze?
Tam
jeszcze
widziałem, Paweł Skiba, nasz widz, był ze swoją córką, także cieszymy się, że młode pokolenie też jest angażowane w ramach klubu Idź Pod Prąd Londyn w to upamiętnianie no, wielkiego wpływu Polaków na historię Anglii.
Jeszcze jedno ogłoszenie. 11 listopada, czyli w ten piątek o 18:00 zapraszamy na żywo do naszej siedziby, do tutaj, do naszej telewizji Pańszczyzna 44, na koncert Jerzego Dajuka wraz z żoną Małgorzatą Dajuk oraz z przyjaciółmi z Mishi Muzyka. Musicie napisać na kontakt@idzpodprąd.pl, że chcecie wziąć udział właśnie w tym koncercie. Udział w koncercie będzie możliwy tylko z wejściówkami, także jeszcze raz kontakt@idzpodprąd.pl. Kto chce się zjawić na żywo,
no
prosimy
właśnie,
o kontakt.
Nie musicie, ale jeśli chcecie, no to napiszcie do nas i otrzymacie po weryfikacji wejściówkę.
Po programie Pomyśl Dziś Pastora Hejckiego, co robisz, gdy dostaniesz batonika, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wydarzenia z 1672 roku. My się będziemy dzisiaj z wami żegnać. Był ze mną pastor Paweł Hejcki, dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu i Andrzejowi Turczynowi, który był z nami na początku programu.
Redaktor Cezary Kłosowicz, dziękujemy.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18:00.
Zasadniczo ludzi można podzielić na dwie grupy i przykładowy batonik jest tutaj kluczem. Co robisz, kiedy dostajesz no coś, co bardzo lubisz? Niech to będzie symboliczny batonik, dla kogoś niech to będzie schabowy, kawałek boczku, no wszystko jedno. Coś, co bardzo lubisz, a co jest dobrem rzadkim, no jest formą jakiejś przyjemności, nagrody i tak dalej. Pierwsza grupa ludzi od razu szybko skonsumuje tę nagrodę, którą dostała. Druga grupa sobie zachowa na później. Różnie, albo na gorsze czasy, albo jako nagrodę, żeby wcześniej zrobić coś trudnego i ważnego. No, może być jakaś forma pośrednia, że pół zje, a pół sobie zachowa na później, ale przyznacie, że to może nie jest najczęstsze. W każdym bądź razie, którą z tych dwóch grup ludzi Bóg szczególnie preferuje? No, można powiedzieć, że w życiu są rzeczy przyjemne, takie, które dają doraźne jakieś przyjemności i korzyści, i rzeczy, które dopiero po dłuższym czasie, może nawet dopiero po śmierci, w niebie dają korzyści czy nagrodę. No i oczywiście większość ludzi ma tendencję do zadowalania siebie szybko, żeby uzyskać szybko, tu i teraz, jakąś satysfakcję, nagrodę, korzyść. A Jezus szuka tych, którzy najpierw wybiorą nie właśnie te przyjemności, doraźne korzyści, ale najpierw wybiorą posłuszeństwo Jemu. Najpierw wybiorą szukanie Jego Królestwa. Pamiętacie, różni ludzie do Jezusa przychodzili i mówili: pozwól mi najpierw zrobić tam coś ważnego. A Jezus mówi: nie, nie, to ty się nie nadajesz. Ty jeszcze nie rozumiesz, o co chodzi. Chrześcijanin dojrzały, świadomy, po co tutaj Jezus go zostawił, to człowiek, który umie odłożyć rzeczy przyjemne i nawet ważne, ale o tej krótkoterminowej perspektywie, na rzecz rzeczy najważniejszych, na rzecz rzeczy wiecznych. Umie rozróżnić, co jest szukaniem Królestwa Bożego, a co jest zjedzeniem batonika teraz.
8 listopada 1672 roku w Kłajpedzie został ścięty pułkownik Christian Ludwik Kalkstein, szlachcic pruski, przeciwnik księcia elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, zwolennik przyłączenia Prus książęcych do Polski. Christian Kalkstein urodził się w rodzinnym majątku koło pruskiej Iławy, która obecnie nazywa się Bagrationowsk. Jego ojciec Albrecht Kalkstein również był zwolennikiem zacieśnienia związków z Polską, ale gdy odebrano mu za to starostwo oleckie, wycofał się z życia politycznego. Christian Kalkstein wstąpił do armii koronnej i dosłużył się w niej stopnia podpułkownika. Podczas potopu szwedzkiego przeszedł na służbę elektora i dosłużył się w jego armii stopnia pułkownika. W roku 1667 krewni oskarżyli go o spiskowanie przeciwko elektorowi i obrazę jego majestatu. Został za to skazany na dożywotnie więzienie. Dzięki wstawiennictwu Bogusława Radziwiłła zamieniono ten wyrok na grzywnę w wysokości 5000 talarów. Kalkstein nie zapłacił i uciekł do Warszawy. Korzystał tam z opieki króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i występował na sejmach jako rzecznik przywrócenia zwierzchnictwa Rzeczpospolitej nad Prusami i przywrócenia praw i przywilejów stanów pruskich. W listopadzie 1670 roku został porwany przez ludzi rezydenta elektora w Warszawie i przewieziony do Kłajpedy. W lochu tamtejszego zamku był przesłuchiwany i utorturowany przez prawie 2 lata. Następnie skazano go na śmierć za zdradę i stracono. Przed śmiercią napisał żonie, aby wychowała dzieci w bojaźni Bożej, wierze luterskiej i zadbała, by nauczyły się łaciny, polskiego i rachunków. Dzieciom napisał: uczcie się polskiego i chrońcie się do Polski, bo nie ma już dla was miejsca w uciemiężonych Prusach. Christian Ludwik Kalkstein jest pierwowzorem postaci pułkownika Krzysztofa Dowgirda z serialu Czarne Chmury.